Dobrze, bracia i siostry, teraz mamy poselstwo szóste. To poselstwo jest kontynuacją tematyki z poselstwa pierwszego. W tym poselstwie szóstym, skupimy się na wielkiej odpowiedzi na wielkie pytanie. To poselstwo to odpowiedź, już sam jego temat. Zyskiwać Boga, żeby On nas przeobraził ze względu na swój zamysł. Tak więc wszystko, przez co przechodzimy. Modlę się za siebie i za nas wszystkich, byśmy dzięki Pańskiemu miłosierdziu uświadomili sobie, że w danej sytuacji potrzebujemy zyskać Boga. W przeciwnym razie wszystko na marne. Pamiętam, jak nasz brat wygłaszał poselstwo tu w kościele w Anaheim. Wkrótce po tym, jak zamęt zaczął się przyciszać, powiedział mniej więcej coś takiego: jeśli ktoś zasiał zamęt, a my w tej sytuacji nie zyskamy więcej Boga, wówczas to, przez co przechodzimy, jest na marne. Nie ma żadnego znaczenia. Wskazywał, że każdy, kto żyje na tym świecie, przechodzi przez jakieś cierpienia. Kiedy coś takiego przeżywamy, musi to mieć jakieś powszechne znaczenie. Nie tylko odnosić się do nas osobiście, lecz także zbiorowo. Jaka jest więc cała odpowiedź na to wielkie pytanie dotyczące zamysłu, jaki miał Bóg w stworzeniu człowieka, jak też rozprawiania się przez Boga z Jego świętym, wybranym ludem, żebyśmy zyskali Boga, a On, żeby nas przeobraził ze względu na swój zamysł. Bardzo mi się podoba ten tytuł. Napotkamy to jeszcze w dalszej części planu do tego poselstwa. Punkt rzymski pierwszy. Bóg zamierzył wobec Hioba, że stanie się on kimś, kto będzie żył w niebiańskiej wizji i w rzeczywistości Bożej ekonomii. To bardzo uderzające, że musimy żyć w rzeczywistości Bożej ekonomii. Ta ekonomia i jej rzeczywistość musi się stać naszym życiem codziennym. To wielka sprawa. Przeczytam punkt A, bardzo ważny. Doświadczenie zdobyte przez Hioba stało się krokiem, jaki Bóg podjął w swojej boskiej ekonomii. To wielka wizja. I uświadamiamy sobie tu coś tak wielkiego. Odnosimy do siebie. Jeśli przez coś przechodzimy, musimy zdać sobie sprawę, że Bóg podejmuje krok w swojej boskiej ekonomii, związany ze mną, służący realizacji Jego zamysłu, a mianowicie, żeby zaistniała rzeczywistość ciała Chrystusa, pojawiła się oblubienica Chrystusa, Królestwo Boże, a ostatecznie Nowa Jerozolima. To krok, jaki Bóg podejmuje w boskiej ekonomii. Dalej, żeby dokonać strawienia i ogołocenia zadowolonego Hioba i go zburzyć. W ten sposób Bóg mógł sobą go odbudować i wprowadzić w głębsze poszukiwanie swojej osoby. Podobają mi się te słowa. Głębsze poszukiwanie swojej osoby. Wiecie, szukamy Boga, ale jak głęboko? Chcemy głębiej Go szukać. Tu chodzi o Hioba, żeby mógł on zyskać Boga, a nie Boże błogosławieństwa. To może się odnosić do fizycznej sfery. A kolejne do Hioba. Ani własne osiągnięcia we własnej doskonałości i prawości. Zanim przejdę do poniższych punktów, zajmę się tymi słowami: zadowolenie i głębsze poszukiwanie. Jeśli chodzi o apostoła Pawła, był on przeciwieństwem zadowolonego chrześcijanina. Pierwsze pytanie, jakie zadał Panu, gdy się nawrócił i gdy Pan mu się ukazał: kim jesteś, Panie? Myślał, że służył Bogu. Wiedział, że to był Bóg. że to był Pan. Potem okazało się, że to był Jezus. Pan Jezus. To był początek poznawania przez Niego Pana. I nigdy nie zadowolił się tym, co o Nim wiedział. Nigdy. Ponieważ gdy przejdziemy do listu do Filipian, wypowiada on inspirujące słowa: poznać Go. Poznać Go. Innymi słowy, całe życie Pawła było poszukiwaniem tego, by poznać Chrystusa. Na pierwszej stronie tego listu, w wersji odzyskiwania, podana jest data napisania tej księgi. Gdy porównamy to z datą nawrócenia Pawła, okaże się, że wydarzyło się to wiele lat później. James i York wiedzą o tym. Bradley korzystał z publikacji dwóch braci, Corybera i Hoffsona, Życie i listy świętego Pawła. W tej książce podane są wydarzenia chronologicznie. Nie mówię, że mają rację, bo trudno to wyliczyć. Z pewnością skorzystam z tego, co podaje przekład odzyskiwania. W owej książce mówi się nam, podaję to jako przykład, że list do Filipian powstał około 26 lat po nawróceniu Pawła, kiedy to on napisał poznać Go. W trzecim rozdziale tego listu on wcale nie jest zadowolony. Chce zyskać Chrystusa, być znaleziony w Nim. Chce za Nim podążać, chce się Go uchwycić. Nie jest zadowolony wcale. W jednej z książek ze szkolenia dla starszych znajdujemy nagłówek: nie zadowalać się. Tak się cieszę, że pośród nas był wzór, brat Lee. Byłem tu kilka lat i nigdy nie widziałem, żeby on choć jednego dnia się zadowolił. Szukał i dążył. Gdy przychodził na spotkanie kościoła, nie przybierał postawy: wiem wszystko. Był w pełni otwarty na przyjęcie nowego objawienia od świętych, którzy się dzielili. Pamiętam, jak któregoś razu poprosił Francisa i mnie, byśmy przyszli do niego na studium. Nie wiedzieliśmy, o czym on będzie mówił. Przyszliśmy. Wiązało się to z ważną sytuacją. Trzeba było się czymś zająć. Wciąż pamiętam. To pokazuje, jakiego ducha miał brat Lee. Spojrzał na Francisa i mnie i odezwał się te słowa: co robić, bracia? Oto brat, od tak wielu lat chrześcijanin, nie mówiąc już o życiu Kościoła, przez cały czas współpracował z bratem i stykał się z tyloma problemami, różnymi sytuacjami, przeżył niejednokrotnie zamęt w Kościele i mówi: co robić, bracia? Innymi słowy, nie polegam na przeszłych doświadczeniach. Muszę wiedzieć, co Pan chce uczynić teraz w tej sytuacji. Wydawać się może, że to nic wielkiego, ale potem rzekł: pomódlmy się, bracia. Tak, zajął się tą sytuacją. Pomódlmy się. I codziennie się modliliśmy i mieliśmy społeczność. To prawdziwy wzór dla nas. Chciałbym skupić się na słowach: głębsze poszukiwanie Boga. Myślę, że wszyscy, każdy z nas uświadamia sobie, że musimy szukać Boga w głębszy sposób. Nie powinniśmy się zadowalać ilością Boga, jaką zyskaliśmy, miarą Chrystusa, jaką znamy. Tak naprawdę to nie wiemy, na ile znamy Chrystusa. Wie o tym jedynie Ojciec i Chrystus, który jedyny Bóg wie, na ile znamy Chrystusa. Nasze życie więc będzie poszukiwaniem tego, by poznawać Chrystusa, aż Go spotkamy. Te wersety to nam pokazują. Przytaczamy tu list do Filipian 3:10-14. Paweł mówi, poznać Go, a dalej, że chce dojść do nadzwyczajnego powstania z martwych. Cudownie wyjaśnia to przypis, to nagroda. Chrystus jako nagroda dla zwycięzców w następnym wieku. Paweł więc chciał to uzyskać. Dalej mówi, posłuchajmy, to pokazuje, że się nie zadowolił. Nie, że już to osiągnąłem, czy już jestem wydoskonalony. Mówi, nie osiągnąłem. Nie mogę powiedzieć, że już osiągnąłem. Nie mogę powiedzieć, że wydoskonaliłem się, ale dążę, aby też pochwycić to, dlaczego także zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. W poselstwie pierwszym wskazywaliśmy, że Chrystus nas pochwycił, żebyśmy my mogli Jego pochwycić. To wciąż się dzieje. Trzeci rozdział listu do Filipian jest bardzo głęboki, ma potężny wydźwięk, ponieważ w wersecie 13 Paweł mówi, nie uważam o sobie, że już pochwyciłem. Jak to odczytali Filipianie? Każdy z nich mógł powiedzieć tak, jeśli Paweł myśli, że nie pochwycił, to jak ze mną? Mogłem myśleć, że pochwyciłem, ale po tym, co Paweł napisał, nie ma o czym mówić. Nie pochwyciłeś. Lepiej się wytężaj. Bardzo lubię dalsze słowa Pawła, zapominając o tym, co za mną i wychylając się ku temu, co przede mną. Musimy ćwiczyć się w tym, by zapominać o tym, co za nami i wychylać się ku temu, co przed nami. I na koniec Paweł rzekł, dążę do celu, po nagrodę, do której Bóg w Chrystusie Jezusie powołał mnie w górę. Święci, zawsze musimy pamiętać, co jest naszym celem. Przeczytamy o tym w przypisie w przekładzie odzyskiwania. Naszym celem codziennie jest radowanie się Chrystusem i zyskanie Go w najpełniejszej mierze. To codziennie powinno być naszym celem. Dzisiaj, Panie, chcemy w pełni radować się Tobą. Wprowadź mnie w pełni w radowanie się Tobą i zyskiwanie Ciebie dzisiaj. A co jest nagrodą? Radowanie się bez reszty Chrystusem w tysiącletnim Królestwie. Tym jest nasze codzienne życie i służba. Przytaczamy tu też wersety z pierwszej i drugiej księgi Kronik, z psalmów, a na koniec z listu do Hebrajczyków. Jakiś czas temu zauważyłem, gdy czytałem pierwszą i drugą księgę Kronik, że ta myśl o szukaniu Jahwe się wybija. Dotyczy to też królów. Jeśli król szukał Jahwe, to cieszył się błogosławieństwem. Jeśli zaś nie szukał, staczał się. Podzielę się kilkoma wersetami. Pierwsza księga Kronik, 16:10-11. Dawid nakazywał, niechaj się raduje serce szukających Pana. Szukajcie Pana i moc Jego. Rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego. Polecił dzieciom Izraela. To Słowo Boże do nas. Musimy szukać Jahwe, szukać Jego siły, Jego oblicza. Nie jedynie na każdym spotkaniu, ale nieustannie. Musimy szukać Jego twarzy. Teraz pierwsza księga Kronik 22:19. To też Dawidowe. Posłuchajmy, jak on był bardzo oddany. Tak się cieszę, że codziennie możemy obierać Pana za ofiarę całopalenia, za swoje całkowite oddanie. Pan mówi tak przez Dawida, skierujcie wasze serca i myśli ku temu, by szukać Jahwe, Boga waszego. To doprawdy wspaniałe. Wszystko to odnosi się do budowy świątyni, wzniesienia arki. Więc skierujcie wasze serca i myśli ku temu, aby szukać Pana. Druga księga Kronik 12:14 To bardzo wymowny fragment. Ten konkretny werset mówi o Roboamie. Nie opowiem tego w całości, ale Izrael się podzielił. Nastąpił podział. Był Roboam i Jeroboam. Jerozolima znalazła się w sferze rządów Roboama, a Jeroboam rządził resztą Izraela. Wiemy, że Jeroboam na koniec całkowicie zbuntował się przeciwko Bogu. Ale posłuchajmy o Roboamie. Czynił zaś to, co złe, gdyż nie zwrócił swego serca, aby szukać Pana. Kiedykolwiek więc popadniemy w grzech przeciwko Panu lub będziemy czynili zło, musimy zdać sobie sprawę, że to dlatego, iż nie zwróciliśmy swego serca, aby szukać Pana. Tym to jest spowodowane. Teraz krótko, drugie Księdze Kronik 26:3-5. Ten fragment mówi o Uzjaszu. W poselstwie pierwszym wspomnieliśmy o nim w kontekście Księgi Izajasza, rozdziału 6. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. Brat Lee najpierw prowadził szkolenie ze studium życia. Potem wielokrotnie dzielił się czymś więcej na temat danej księgi. Tym razem jednak z jakiegoś powodu ja redagowałem te poselstwa, nie żebym był dumny. Jeśli znajdziecie jakieś błędy, dajcie mi znać. W każdym razie, w tych poselstwach po szkoleniu wskazywał, że Uzjasz był stosunkowo dobrym królem. O nim pierwszy raz powiedział w poselstwie 30. W dodatkowych poselstwach, które wygłosił, mówił o księdze Izajasza, rozdziale 6 i wspomniał o Uzjaszu. Jeden z nagłówków w tym poselstwie brzmi tak. Wizja przekazana Izajaszowi, gdy ten był przygnębiony. To, jeśli o mnie chodzi, jest bardzo zachęcające. Oznacza to, że jeśli jesteście przygnębieni, wciąż możecie otrzymać wizję, która wyprowadzi was z tego przygnębienia. To zdarzyło się Izajaszowi. Król Uzjasz umarł, a dzieci Izraela nie znajdowały się w dobrym stanie i zobaczył Pana, który siedział na tronie, zobaczył, kim on był. I Bóg mógł go w związku z tym posłać, bo Pan tak powiedział, kogo mam posłać i kto nam pójdzie. To trójjedyny Bóg. Izajasz odparł, oto jestem, poślij mnie. Bóg mógł go posłać, bo zobaczył on wizję Boga, który siedzi na tronie. Zobaczył, w jakim stanie był, przebywając z dala od Boga, i że potrzebował Boga we wszystkim. Dzięki temu Bóg mógł go posłać. Posłuchajmy teraz o Uzjaszu. Czytamy. Za dni Zachariasza, znającego Boga przez wizję, szukał Boga. A dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. To odnosi się do nas w Nowym Testamencie. Dopóki szukamy Pana Jezusa, On będzie darzył nas powodzeniem w boskim życiu. W trzecim liście Jana, nie zacytuję tego wersetu dokładnie, ale mówi on o tym, że będziemy błogosławieni i będziemy się cieszyć powodzeniem. Są tacy, niestety, którzy głoszą dobrobyt, w cudzysłowie, i umieszczają to w sferze materialnego dobrobytu. Musimy jednakże interpretować ten werset w świetle całego Pisma. Czym jest dobrobyt w Biblii? Polega on na zyskaniu więcej Boga. Wartość związana z dyspensacją, jaką mamy w Bożych oczach, jest według tego, ile zyskaliśmy Boga. Tym jest dobrobyt. O tym mówi przypis też. Druga Księga Kronik, rozdział 34, opowiada o Jozjaszu. Dla wielu, którzy oglądają to szkolenie, może to być nowe. Jozjasz, jeśli przeczytaliśmy tę księgę, musiał być jednym z naszych ulubionych królów. Był w pełni oddany. Zaczął panować, gdy miał 8 lat. Czyż to nie wspaniałe? Gdy miał 8 lat, a panował 31 lat. Czytamy, czynił on to, co prawe w oczach Pana. Kroczył drogami Dawida, swego praojca, nie odstępując od nich ani w prawo, ani w lewo. Odnieśmy to do nas w Nowym Testamencie. Obieramy drogę wiecznej Bożej ekonomii. Jeśli nie będziemy nieposłuszni niebiańskiej wizji, jak Paweł, to nie odstąpimy w prawo ani w lewo od tego. Tacy musimy być. Czytamy również, chociaż jeszcze był młodzieńcem, zaczął szukać Boga swego praojca Dawida. Mam nadzieję, że cała nasza młodzież, że coś w nich się wleje i że będą szukać Pana. Możecie szukać Pana już w wieku 10 lat. Jozjasz miał 8 lat. Zapewne był nastolatkiem. Może miał 12 lat, nie wiem, ale był naprawdę młody. Zapytał o świątynię. Budynek był w złym stanie. Rzekł coś w rodzaju: zróbmy zbiórkę, żeby Izraelici mogli zbierać ofiary, żeby ci, którzy służą pełnoetatowo, usunęli wszystkie bożki z terenu świątyni i odbudowali ją, aby nie była zanieczyszczona i odpowiadała pierwotnemu wzorowi. Chciałbym przytoczyć werset, bracia i siostry, ale tu go nie zamieszczałem, który mi się bardzo podoba. Jeden z uczonych w Piśmie chyba, gdy sprzątali gruz po świątyni, bo chcieli odbudować konstrukcję, odnaleźli Księgę Prawa. Przynieśli ją do Jozjasza i rzekli, cytuję, znaleźliśmy księgę. To była oczywiście Księga Prawa, ale dla nas to jak znaleźliśmy Biblię. Z historii Kościoła wiemy, że byli bracia, którzy znaleźli Biblię. Tak naprawdę to ponieśli oni śmierć męczeńską. Za przetłumaczenie Biblii. To wielka rzecz znaleźć Biblię. Gdy pojechałem do Rosji w 1993 roku, na dużych spotkaniach zawsze byłem poruszony. Na wielu z nich się dzieliłem, ale gdy siedziałem z przodu, słuchałem, jak inni się dzielili. Oni zawsze mówili, bracia, wręczajcie Biblię każdemu, kto wchodzi. Zawsze pytali, kto z was po raz pierwszy trzyma Biblię w ręku? Prawie wszystkie ręce szły w górę, a było 900 osób obecnych. Łzy spływały mi po policzkach, gdy to widziałem. Wielu z nich trzymało w rękach tę księgę. jakby to było złoto. Panie Jezu, wzdychałem, muszę bardziej cenić Biblię. Co innego się wydarzyło po raz pierwszy, chyba z udziałem Joela Kenona, gdy głoszono Ewangelię. Joel być może teraz ogląda to poselstwo. Jeden z braci powiedział: dobrze, kto chce przyjąć Pana, Pana Jezusa, jako swego Zbawiciela, swoje życie, niech wstanie i pomodli się ze mną. Przyjmiecie Pana Jezusa, On was wejdzie i będzie was żyć. Coś w tym rodzaju. Wstało całe zgromadzenie, 900 lub 1000 osób. Brat, który przemawiał, to mógł być Joel, nie jestem pewny, odwrócił się do tłumacza i zapytał: czy dobrze to przetłumaczyłeś? Tłumacz odparł: tak, dobrze, tak jak powiedziałeś. Brat się zdumiał. Wersety z psalmów mówią o szukaniu Pana, Jego twarzy. Psalm 27,4. Psalmista mówi: o jedno, bardzo lubię te słowa, o jedno proszę Jahwe, tego poszukuję. Czego poszukiwał? Bym w domu Jahwe przebywał po wszystkie dni mego życia, abym oglądał piękno Jahwe, stale się dowiadywał w Jego świątyni. W jednym z dalszych punktów zobaczymy, że chcemy mieszkać w domu Pana po wszystkie dni naszego życia. Oznacza to dzisiaj, oznacza to codziennie. Na podstawie Nowego Testamentu wiemy, że domem Jahwe, możemy na to spojrzeć z różnych stron, że domem Jahwe jest nasz duch. Domem Jahwe jest także Kościół. Wpierw można powiedzieć, że domem Jahwe jest Chrystus, ponieważ On jest rzeczywistością Bożego przybytku i Bożej świątyni, która się powiększyła i stała Kościołem, a ostatecznie domem Jahwe jest Nowa Jerozolima. Dla nas praktycznym domem Jahwe jest nasz duch, również Kościół, o którym mówimy. W praktyce to spotkania Kościoła, włączające spotkania posługi. To tu chcemy mieszkać. Dlaczego tu chcemy mieszkać? Mówię to przez wiarę. Sądzę, że teraz wszyscy znajdujemy się w domu Jahwe. Dlaczego tu jesteśmy? Bo chcemy oglądać piękno Jahwe. To nasz pierwszy cel. Oglądać piękno Jahwe. Już wskazywaliśmy, że gdy oglądamy Pana i Jego piękno, On wlewa w nas wszystko, czym jest. Powołam się na doświadczenie Mojżesza ze studium życia Księgi Wyjścia. Nasz brat mówi, że najwznioślejszym zajęciem na ziemi jest spędzanie czasu nad tym, żeby Bóg w nas się wlewał, a my będziemy promieniować Bogiem i Nim świecić. Na tym polega życie w rzeczywistości Bożej ekonomii. Codziennie chcemy, żeby Bóg w nas się wlewał, byśmy mogli Nim promieniować i świecić Nim, udzielając Go innym. Już słyszeliście o tym ode mnie, wybaczcie. Na pierwszym spotkaniu Kościoła byłem w kościele w Houston. Któregoś razu poszedłem do Billa Salasi. Tam spotkałem brata Jamesa, nigdy tego nie zapomnę, ale nie byłem na spotkaniu kościoła. George Farmer, który jest teraz w kościele w Houston, ale nie byliśmy wówczas w kościele, on spotkał kogoś w autobusie, kto spotykał się z kościołem w Houston. Powiedział mi o tym rok później. Chodźmy na spotkanie kościoła w Houston. Odparłem: a co to takiego? Wiecie, od razu myślicie o jakiejś nazwie, o przynależności. George nie potrafił za dużo mi odpowiedzieć. Nie było to dla niego jasne, ale odpowiedział, że jedno jest dla niego jasne. Ci ludzie naprawdę kochają Pana Jezusa. Czasem to i wstają i mówią: Panie Jezu, kocham Cię. O, nigdy o czymś takim nie słyszałem. To sprawiło, że poczułem się spokojny. Jeszcze z innym nowym bratem mieliśmy społeczność. Weszliśmy, były wolne miejsca z przodu. Usiedliśmy w pierwszym rzędzie. Święci, większość, dużo było ich, zaczęli się modlić. Głowę miałem pochyloną. Nie mogłem się modlić, jak oni. Modlili się: Panie, rozprosz nas. Myślałem sobie: Panie, dlaczego chcą rozproszenia? Tak naprawdę oni modlili się kilkoma wersetami z Dziejów Apostolskich do Pana, w których czytamy, że uczniowie się wszędzie rozproszyli i głosili wszędzie tam, dokąd poszli. To w oparciu o to się modlili. Później zdałem sobie z tego sprawę. Bardzo mnie to poruszyło, bo ci bracia i siostry byli wyjątkowi. Nigdy nie widziałem ani nie słyszałem, żeby chrześcijanie tak się modlili. Bałem się podnieść głowę i spojrzeć, ale podniosłem i spojrzałem. Naprzeciwko mnie siedział brat. Mówię wam, święci, po prostu promieniował. Promieniował Bogiem. Trochę później do Houston przyjechał York. Myślę, że znasz tego brata. Nazywał się Bob Walls. Znasz go, prawda? Oczywiście zna go James. On po prostu promieniował. Wlał we mnie Boga. Nie wyrzekł ani słowa, ale to mnie poruszyło. Po spotkaniu tylu świętych otaczało mnie troską. Ceniłem to sobie, ale potrzebujemy tych, którzy promieniują Bogiem i Nim świecą. Psalm 119 jest nasączony wersetami. Na przykład w wersecie drugim: jeśli przebywamy w Słowie Bożym, musimy szukać Boga całym sercem. Nie trzema czwartymi serca, ale całym sercem. W wersecie 10 psalmista mówi: całym sercem Cię szukam. Innymi słowy, autor mówi: gdy zagłębiałem się w Słowo, szukałem Cię całym sercem. Tacy powinniśmy być za każdym razem, gdy przychodzimy do Biblii. Punkt B. Ktoś, kogo Bóg nie obchodzi, może zyskać wiele rzeczy i z pozoru prosperować. Podkreśliłem słowa z pozoru. Jednak tego, kogo Bóg obchodzi, podkreśliłem tego, kogo Bóg obchodzi, tacy chcemy być. Tego, kogo Bóg obchodzi, On ograniczy i ogołoci z wielu rzeczy. Nie w sferze naturalnej, to dzieje się w boskiej i mistycznej sferze. Dalej, Bóg ma zamiar wobec swoich poszukujących, żeby znaleźli oni wszystko w Nim i nie odwrócili swej uwagi od pełnego radowania się Nim. To mnie bardzo porusza. Bez względu na to, od ilu lat jesteście w życiu Kościoła, wróg zawsze chce odwodzić nas od nieograniczonego radowania się Chrystusem. Bóg chce, byśmy radowali się Nim w Chrystusie przez cały czas. Bóg patrzy na to w ten sposób, że to powinno stać na pierwszym miejscu w życiu Kościoła. Jeść drzewo życia, czyli radować się Chrystusem jako zaopatrzeniem w życiu. To pierwsze w życiu Kościoła. Opiera się to na przypisie z Księgi Objawienia 2:7. Święci, gdzie to widzimy łącznie? oba te aspekty. W psalmie 73, w pierwszych 15 wersetach psalmista mówi do Boga, że im jakby się pomyślnie wszystko układało. Nie rozumiał tego. Bóg jakby nakładał na mnie ograniczenia, ogołacał z wielu rzeczy. A na początku wersetu 16 zaczyna rozumieć i uświadamia sobie, że Bóg chce być dla niego wszystkim. I wskażę na jeszcze kilka innych wersetów. Na początku autor mówi, zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca, co do mnie. Omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. To dla nas nie byłoby dobre, gdybyśmy zazdrościli choćby największemu bogaczowi na świecie. Jeśli jednak odejdziemy od radowania się Chrystusem, to dokąd to nas by doprowadziło? Nawet nie chcę o tym myśleć. Dziękujemy Panu, że wprowadził nas w radowanie się Chrystusem. Psalmista mówi o tym wszystkim, co myśli o bezbożnych, ich pomyślności. W wersecie zaś 12 mówi, oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Nie radował się on więc świętym słowem na poranne ożywienie. Był smagany każdego rana. Takie myślenie nie jest za dobre. Potem mówi tak, gdybym tak mówił do kogoś z Twego ludu, to byłbym zdradził ich. Nie mogli tego zrozumieć, co we mnie się działo. Jedynie do Ciebie mogę o tym mówić, Panie. To wspaniałe. Pan jest tak drogi i miłosierny, ponieważ na początku wersetu 16 psalmista mówi, chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. W wersecie 17 zaczyna od słów dopóki. To punkt zwrotny, dopóki nie wszedłem do Bożego sanktuarium i nie zrozumiałem kresu ich. Dopiero gdy wszedł do Bożego sanktuarium, zobaczył, jak Bóg na to patrzy. Wskazywaliśmy, że Boże sanktuarium, możemy powiedzieć, jest w naszym duchu, jest w Kościele. W praktyce pójść, wejść do Bożego sanktuarium, to zwrócić się do swego ducha i chodzić na spotkania Kościoła, w tym spotkania posługi. To bardzo praktyczne słowo. Tak sobie myślę o tym, czego doświadczamy. Czasem przychodzimy na spotkanie, mamy problemy, jakieś pytania, nad czymś łamiemy sobie głowę, nie dajemy sobie rady z pewnymi rzeczami. To czas, kiedy musimy iść na spotkanie. Naturalna myśl się pojawia. Nie mogę iść na spotkanie w takim stanie. Pamiętam, jak w książce o Chrystusie i Kościele objawionych i przedstawionych w formie typu w psalmach, Bradley mówi, że bez względu na stan, w jakim się znajdujemy, zawsze idźmy na spotkanie. Źle się dzieje, przygnębia nas coś, źle się czujemy, idźmy na spotkanie. Gdy to przeczytałem, rzekłem, wspaniale. Nie upłynął tydzień, przyszedłem z pracy do domu, byłem naprawdę przygnębiony. Chyba było spotkanie wtedy modlitewne. Zadzwonił do mnie brat Tom Dworak. W tamtych czasach podnosiliśmy słuchawkę. Tom się odezwał po drugiej stronie słuchawki. Ed, zabiorę cię na spotkanie. Do zobaczenia. Bach. Ale ja nie chcę iść na spotkanie. A teraz nie mam wyboru. Choć to brat Lee powiedział i to przyjąłem, ale teraz jestem w takim stanie. Ale dzięki Panu za Toma. Poszliśmy na spotkanie, po drodze cały czas się modliliśmy. Mogę zaświadczyć, że kiedy weszliśmy na spotkanie, wyjaśnił się mój problem. Zgodnie z tym, jak Bóg na to patrzy. W przypisie do tego wersetu przeczytamy: w swoim duchu, w Kościele otrzymujemy boskie objawienie i wyjaśnienie wszystkich naszych problemów. Możemy więc zaświadczyć, że to, o czym się mówi na spotkaniu, może nawet nie odnosić się do naszego problemu, ale ponieważ światło jest tak jasne, świeci w naszej istocie na nasz problem, zabija wszystkie zarazki w nas i ożywia nas jednocześnie. Tak więc Psalm 73 jest bardzo cenny. Teraz punkt C. Bóg postępuje ze świętym ludem w określony sposób, by osiągnąć pewien cel. Pragnie, żeby lud ten opróżnił się ze wszystkiego i przyjął go jako swój wyłączny zysk. Ma pragnienie w swym sercu, byśmy zyskali go w pełni jako życie, zaopatrzenie w życie i wszystko dla naszej istoty. Wskazywaliśmy na to na podstawie listu do Filipian, rozdziału 3 i psalmu 73. A w liście do Rzymian powiedzieliśmy o tym w posesji pierwszym, jak dzięki odrodzeniu nasz duch staje się życiem, kierujemy umysł na ducha i nasz umysł staje się życiem. Kierować umysł na ducha w praktyce oznacza, że zwracamy na niego uwagę. Zawsze zwracajmy na niego uwagę. Czy odczuwacie jasność, przepływ życia, ożywienie? To odczucie życia oznacza to, że zwracamy uwagę na swego ducha. Nie dołączyliśmy tu listu do Rzymian 8:2. Ale, bracia i siostry, Paweł dokonał doprawdy wspaniałego odkrycia w rozdziale 7 i 8. Skupię się na rozdziale 8. Odkrył, że duch, spełnienie Chrystusa, który jest ucieleśnieniem Boga, jest prawem. Jest prawem. A czym jest to prawo? To automatycznie działająca zasada lub samoczynnie działająca moc. Bóg więc jest w naszym duchu jako taka zasada, jako taka moc. Gdy zatem ćwiczymy swego ducha, żeby mieć z nim styczność samoczynnie i automatycznie, Bóg daje życie do naszego umysłu, woli, emocji, także w formie przedsmaku do naszego śmiertelnego ciała. To jego zawód, w cudzysłowie, udzielać się nam. Jak do tego dochodzi? Musimy włączyć go, który jest prawem ducha życia. A wówczas prawo to zadziała automatycznie. Jako prawo, trójjedyny Bóg działa automatycznie, samoczynnie. Posłudzę też, występuje słowo bez wysiłku. Czasem to nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Prawo życia działa, żeby udzielać nam Chrystusa, a my nie jesteśmy tego świadomi. Pomyślmy, jeśli teraz żołądek daje o sobie znać, to niedobrze. Oznacza to, że nie jest z nim najlepiej. Jeśli jesteśmy świadomi czegoś, co się dzieje w autonomicznym systemie nerwowym, coś jest nie tak, ponieważ ten system nerwowy powinien działać samoczynnie, automatycznie i bez wysiłku. W liście do Rzymian, rozdziale 16, przeczytamy o jednej z funkcji, którą pełni Duch Rzeczywistości. Wprowadza nas w całą rzeczywistość. Możemy się modlić: Panie, który jesteś Duchem Rzeczywistości, wprowadzaj mnie w rzeczywistość. Z wersetu 8:2. Wierzę, że Pan na taką modlitwę odpowie. Punkt D. Abyśmy żyli w rzeczywistości Bożej ekonomii wraz z boskim udzielaniem, potrzebujemy, żeby Bóg wbudował się w naszą wewnętrzną konstytucję, by cała nasza istota przebudowała się Chrystusem. Punkt pierwszy. Jak ukazują to listy Pawła, Bóg postępuje z nami w określony sposób, żeby ogołocić nas ze wszystkiego i pochłonąć, byśmy mogli zyskiwać coraz więcej Boga. Bardzo lubię te słowa: coraz więcej. Możemy je oprawić w ramkę. Wychodzimy z sypialni i widzimy: zyskuj coraz więcej Boga. To ukierunkuje nas w danym dniu zyskiwać coraz więcej Boga. Punkt drugi. Budowanie Kościoła odbywa się za pośrednictwem Chrystusa, który czyni sobie dom w naszych sercach, czyli budowuje w nas siebie, czyniąc nasze serce, naszą wewnętrzną konstytucję swoim domem. Bracia i siostry, to nie drobnostka zanosić modlitwę z listu do Efezjan 3:16-21. Zwłaszcza prosić Ojca: Ojcze, według bogactwa Twojej chwały, wzmocnij mnie mocą przez swego ducha do wewnętrznego człowieka, żeby Chrystus wbudował się w me serce, by uczynić sobie w nim dom. Dalej wspaniale się rozwija. Na koniec napełnimy się wraz ze wszystkimi świętymi ku całej pełni Boga. Jemu chwała w Kościele. Zaczyna się to jednak od wzmocnienia nas do wewnętrznego człowieka, wbudowywania się go w naszym sercu. Chciałbym przypomnieć, że wydaliśmy broszurę o tym, jak budować Kościół. Możecie mieć pewien pomysł, jak to robić. Nasz brat mówi, że sposób ten to list do Efezjan 3:16-21. Tak buduje się Kościół. Pokazuje to, jak ważne jest zanosić tę modlitwę. Myślę, że musimy się modlić: Panie, okaż mi miłosierdzie i spraw, bym dzięki Tobie, jako prawie Ducha Życia, zanosił taką modlitwę regularnie, nawet codziennie, taką samą modlitwę. W tej broszurze przeczytamy, że musimy zanosić taką modlitwę przez 30 dni lub jakoś tak, a rozwiąże to nasze problemy i zbuduje Kościół. Batli o tej modlitwie z listu do Efezjan 1 rozdziału powiedział, nakazywał nam modlić się tak przez 30 dni. Mogę to Wam pokazać. Gdy o tym przeczytałem w tej broszurze na szkoleniu pełnotatowym, jeden ze szkolonych podszedł do mnie, miał wiele problemów. Nie powiem, jak się nazywał. Powiedziałem: bracie, popatrz. Otworzyłem na 3 rozdziale listu do Efezjan. Rzekłem do niego: módl się tymi wersetami przez 30 dni i potem się zobaczymy. I okaże się, gdzie będziesz. Odparł: dobrze, bracie, tak zrobię. Taką mu dałem receptę. Po 30 dniach się spotkaliśmy. On rzekł: bracie Ed, problemy się rozwiązały. Wszystkie. I tylko dlatego, że się tak modliłem. Ten brat jest lekarzem teraz i prawdziwym filarem w Kościele. Jestem za to bardzo wdzięczny. Punkt E. Bóg w Chrystusie budował się w człowieka. Człowiek budował się w Boga. I Bóg oraz człowiek zespolili się ze sobą i stali jedną całością. Bogiem, człowiekiem. Wskazuje to, że Bóg zamierzył w swej ekonomii uczynić siebie człowiekiem, by człowieka uczynić Bogiem w życiu i w naturze, lecz nie w bóstwie. Na temat drugiej księgi Samuela 7:12-14 jest wiele zdumiewających poselstw w studium życia. Wspomnę tylko krótko o Bogu, który mówi Dawidowi, że wzbudzi po nim nasienie, które zbuduje dom jego imieniu. Dawid chciał zbudować świątynię, ale Bóg powiedział przez Natana, że nie jego to dział, nie jego funkcja, ale dział jego syna. To on zbuduje dom Bogu. I mówi, będę jego ojcem, a on mi synem. W świetle objawienia całej Biblii słowo nasienie oznacza tu potomek, czyli syn. Nasienie Dawida to jego syn, potomek, którym jest Chrystus. W swoim człowieczeństwie Bóg był jego ojcem, a on synem Bożym. Wiemy, że Chrystus stał się człowiekiem, przyoblógł człowieczeństwo, był jednorodzonym Synem Bożym w swojej boskości, przyoblógł coś nie z synostwa, przyoblógł człowieczeństwo za sprawą wcielenia, ukrzyżowania, zwłaszcza w zmartwychwstaniu, wnosi swoje człowieczeństwo w zmartwychwstanie, a w tym zmartwychwstaniu jego człowieczeństwo mianowano Synem Bożym. Teraz nie jest on jedynie jednorodzonym Synem Bożym wraz z boskością, lecz także pierworodnym Synem Bożym z boskością i człowieczeństwem. Jest też wielu Synów Bożych, którzy idą za tym prototypem. Co tu widzimy? Ludzkie nasienie i boskiego Syna. Ludzkie nasienie i boskiego Syna to Boża zasada. Wiążą się z tym głębokie sprawy, ale w pewnym sensie możemy powiedzieć, że Chrystus, jednorodzony Syn Boży, boski Syn, stał się ludzkim nasieniem. W innym sensie możemy powiedzieć, że ponieważ był on Synem Dawida, był ludzkim nasieniem, przyoblógł człowieczeństwo, wniósł je w boskie synostwo. I stał się boskim synem, nie tylko w swej boskości, lecz także w człowieczeństwie. Bóg więc budowuje się w człowieka, człowieka wbudowuje w siebie. To wzór tego, co z nami zachodzi. W Ewangelii Mateusza, 22 rozdziale, przeciwnicy zadali Panu cztery pytania. To były trudne pytania. Pan odpowiedział na nie wszystkie, a potem zadał im pytanie. Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Odparli, synem Dawida. I powiedział im, jakże więc Dawid w duchu nazywa go Panem? Mówiąc, powiedział Pan do Pana mego, siądź po mojej prawej ręce, aż położę Twoich wrogów pod te stopy. A zakończył w taki sposób. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże jest on jego synem? Tak zakończył, zadał pytanie. Widzimy tu, że Pan Dawida stał się synem Dawida. Jest więc Panem Dawida w swej boskości, synem Dawida w swym człowieczeństwie. Ostatni werset tego rozdziału to 46. Czytamy w nim, I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa. Nikt też od tego dnia nie ośmielił się go już więcej pytać. Nie zadali mu innego pytania, ponieważ zdawali sobie sprawę, że on wie od nich o wiele więcej. Teraz punkt rzymski drugi. Boża ekonomia to Bóg, który staje się człowiekiem w ciele za sprawą wcielenia, aby człowiek mógł stać się Bogiem w duchu za sprawą przeobrażania w celu wbudowania Boga w człowieka i człowieka w Boga, żeby zyskać zbiorowego Boga człowieka. York, czy mógłbyś mi pomóc, bo mogę się mylić, tak jak pamiętam, a mogę się mylić? Atanazy rzekł coś, co brat Kerry odniósł do brata Lee, czy tak? Pamiętam, że ponieważ brat Lee zaczął się dzielić tymi treściami, potem Kerry potwierdził, że dzielił się tym, co powiedział Atanazy. Był on jednym z ojców Kościoła, bardzo poważanym, również w systemie chrześcijańskim. Powiedział o Chrystusie, że stał się on człowiekiem, żebyśmy mogli stać się Bogiem. To jedna sprawa. Inny cytat. Słowo stało się ciałem, żeby nas, uczestniczących w Jego duchu, przebóstwić. Na podstawie studium życia Księgi Hioba powiedziałem, że to zasada Bożego poruszania się na ziemi w człowieku. Wciąż pamiętam, jak York wysłał nam maila o tym i to przedstawił. Może nie pamiętacie, ale York powiedział, bracia, to wielkie objawienie na temat Bożego poruszania się w człowieku. My zawsze myślimy o Bożym poruszaniu się w aspekcie zewnętrznym. Tak, w jakimś stopniu tak, ale Bóg porusza się przede wszystkim w człowieku. I czyni go Bogiem, oczywiście, w życiu i naturze. Jeśli powiecie, że człowieka czyni się Bogiem w bóstwie, to herezja. Jeśli jednak powiecie, że Bóg nie czyni człowieka Bogiem w życiu i w naturze, to niewiara. Musicie więc powiedzieć, świadomi tego, że nie stajemy się Bogiem w bóstwie, nie stajemy się obiektem czci, ale mamy Boże życie, Jego naturę. Pierwszy list Jana 5 mówi, kto ma syna, ma życie. Drugi list Piotra 1:4, staliśmy się uczestnikami boskiej natury. W tym sensie stajemy się tacy sami jak Bóg w życiu i w naturze, lecz nie w bóstwie. Księga Michała 5:1 to proroctwo o narodzinach Chrystusa w Betlejem. Przeczytam końcówkę wersetu. Wyjścia Jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Wyjścia występują tu w liczbie mnogiej. Obejmują procesy, jakie on przeszedł, gdy wyszedł z wieczności i wstąpił na most czasu, czyli wcielenie, ludzkie życie, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie. Te wyjścia obejmują również wylanie ducha. Także głoszenie Ewangelii całej zamieszkałej ziemi. Także kroki Jego organicznego zbawienia w nas, Jego wyjścia w nas dzięki odrodzeniu, uświęceniu, odnowieniu, przeobrażeniu, upodobnieniu, otoczeniu chwałą, aż wyjścia te znajdą swe zwieńczenie w otoczeniu nas chwałą i staniemy się oblubienicą Chrystusa. Na tym polegają Jego wyjścia. I punkt pierwszy, nowe wyrażenia. Przeobrażenia te to procesy. To z poselstwa chyba 17 z końca pierwszej części Studium Krystalizującego Listu do Rzymian. Publikacja ta najpierw wyszła w dwóch tomach. Pierwsza część mówi o przeobrażeniach trójjedynego Boga. W tym punkcie czytamy: przeobrażenia te to procesy, przez które trójjedyny Bóg przeszedł w tym, jak stał się Bogiem człowiekiem, jak wniósł boskość w człowieczeństwo i je ze sobą zespolił. To prototyp służący masowemu powieleniu licznych Bóg ludzi. Stał się ucieleśnieniem trójjedynego Boga i przyprowadził Boga do człowieka. I kolejne słowa bardzo lubię: oraz umożliwił człowiekowi skontaktowanie się z Bogiem. Czy to nie wspaniałe? Możemy tak naprawdę mieć kontakt z Bogiem w swoim duchu. Możemy Boga dotykać, przyjmować, doświadczać. Ponadto możemy w Niego wejść, ponieważ Chrystus jest rzeczywistością przybytku i świątyni. Stał się Bogiem, w którego można wejść. I też możemy Nim się radować. Punkt drugi tę myśl dalej ciągnie. Bóg mówi o tych przeobrażeniach w Księdze Ozeasza 11:4 w słowach, to cenny werset: pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to powrozy miłości. Jak Bóg nas pociąga? Ludzkimi więzami, powrozami miłości? W różnych tłumaczeniach szukałem, co powiedziano o tych więzach. Co to oznacza? Te słowa są w opozycji. Ludzkie więzy, więzy miłości. Więzy ludzkie równają się więzom miłości. Chciałem przekonać się, co inni tłumacze powiedzieli o więzach. Bradley miał co najmniej 40 różnych tłumaczeń Biblii, z których korzystał. On był drogi. Był otwarty na każdego wierzącego. Ojciec Jamesa był misjonarzem na Kubie. Widziałem, jak Bradley siedział przy stole z twoim ojcem. Mieli ucztę miłości, prawda? Troszkę to obserwowałem. Miałem wrażenie, że Bradley naprawdę troszył się o twego ojca. Nie wiem, ale on naprawdę słuchał brata Lee. Mieli ze sobą prawdziwą społeczność. Czy twój tata coś później o tym mówił, James? To wspaniałe. Jeśli dobrze myślicie o siostrze Lee, to i o bracie Lee. W każdym razie byłem wdzięczny. Bradley zawsze był otwarty na społeczność. Zapoznawał się z innymi tłumaczeniami. W jednym z takich tłumaczeń, to gwoli informacji, mówi się nie o więzach, ale sznurach. Nie użyłbym tego, ale to oznacza, że przyciągamy ludzi więzami. Wiecie, co mam na myśli? Przyciągamy ich. To jak w marynarce. Ktoś jest w wodzie, rzucacie im kamizelkę ratunkową i macie sznur. Ale może nie być za długi, więc związujecie sznury razem i ściągacie ich. Tak Pan z nami postąpił, wciągnął nas w samego siebie. I jak to zrobił? Pośredniku? Wyrażenie ludzkimi więzami, powrozami miłości wskazuje, że Bóg kocha nas swą boską miłością na poziomie nieboskości, lecz człowieczeństwa. Boża miłość jest boska, lecz dociera do nas Więc zach ludzkich, czyli za pośrednictwem człowieczeństwa Chrystusa, podpunkt A, więzy, przeobrażenia, procesy, którymi Bóg nas pociąga, obejmują wcielenie Chrystusa, Jego ludzkie życie, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Za pośrednictwem tych wszystkich kroków, które wykonał Chrystus w swym człowieczeństwie, dociera do nas miłość Boża w Jego zbawieniu. Zacytuję jeden z tych wersetów, ponieważ zawiera procesy. W Księdze Jeremiasza 31:3 Pan rzekł przez proroka: umiłowałem ich wieczną miłością, dlatego pociągnąłem ich czułą życzliwością. Bardzo mi się to podoba, ponieważ ukochałem was wieczną miłością, pociągnąłem czułą życzliwością. Podpunkt B. Bez Chrystusa wieczna Boża miłość, Jego niezmienna, zniewalająca miłość nie mogłaby nas zwyciężyć. Niezmienna miłość Boża jest zwycięska, bo jest miłością w Chrystusie, miłością pełną Chrystusa, miłością okazywaną przez Chrystusa i miłością do Chrystusa. Podpunkt C. Boża wieczna miłość jest zawsze zwycięska. Mieliśmy trzy szkolenia na temat witalnych grup. Trzeci z nich przedstawiony jest w książce o witalnych grupach. Taki temat nosi książka. Jedno z poselstw mówi: miłość zwycięża. Czasem brat Lipo na pisaniu planu przekazywał mi go do korekty. Gdy przeczytałem temat, wpadłem w zachwyt. To zaledwie dwa słowa. A o czym to jest? Miłość zwycięża. Poselstwo to jest po prostu niesamowite. Chodzi tu o to, że miłość zawsze jest zwycięska. Na koniec, mimo naszych porażek i błędów, Boża miłość odniesie zwycięstwo. Punkt B. Przeobrażanie trójczęściowego człowieka to Boże poruszanie polegające na przebóstwianiu go, konstytuowaniu przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem. Bóg ukazał się Hiobowi i ten go zobaczył, żeby go zyskać i żeby Bóg go przeobraził ze względu na Boży zamysł. To tytuł poselstwa. Teraz przejdźmy do punktu pierwszego. Omówiliśmy go nieco w poselstwie pierwszym. Ujrzenie Boga prowadzi do przeobrażenia naszej istoty w Boży obraz. A zatem im częściej patrzymy na Niego, zwieńczonego Ducha w naszym duchu, tym więcej przyjmujemy wszystkich Jego składników do naszej istoty jako boskiego pierwiastka, żeby usunąć swój stary pierwiastek i żeby cała nasza istota stała się nowa. Kolejna część pośredniku jest bardzo cenna. W życiu chrześcijańskim chodzi nie o zmianę zewnętrzną, ale o przeobrażenie od wewnątrz. W Psalmie 27, wersecie 4, czytamy o oglądaniu piękna Jahwe. Jahwe jest pełen uroku i przyjemny. Przypis o tym coś mówi. Oznacza to, po pierwsze, aby zobaczyć Boga, musimy ćwiczyć swego ducha. Wskazywaliśmy, że musimy sobie uświadomić, iż bez ducha, który jest przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem, zespolonym z naszym duchem, nie możemy doświadczyć niczego z Boga w Jego ekonomii. Nie jest to możliwe. Musimy więc przebywać w swoim duchu, ćwiczyć swego ducha, żeby radować się wszystkimi składnikami trójjedynego Boga. Musimy również pozwolić Panu na to, by uporał się z wszystkimi częściami naszego serca, umysłem, emocjami, wolą i sumieniem, uczynił sobie dom w tych częściach naszego serca. Gdy oglądamy piękno Jahwe w swoim duchu, na spotkaniach Kościoła, łącznie ze spotkaniami posługi, możemy zaświadczyć, że będziemy się cieszyć Pańską obecnością, pięknem i radością. Gdy zastanawiałem się nad pięknem Pana, przypomniał mi się werset 67 z Księgi Izajasza. Upiększę dom mego piękna. Na wszystko patrzymy przez okulary Bożej ekonomii. Kościół jest domem Bożego piękna. To tu jest Boże piękno. Bóg zajmuje się procesem. Nie zadowala Go piękno, jakie mamy. Wciąż zajmuje się procesem upiększania nas sobą. Punkt drugi. Możemy trwać w codziennym procesie przeobrażenia dzięki zwracaniu swego serca do Pana, żebyśmy z odsłoniętą twarzą mogli Go oglądać i odbijać. Ważne jest to, co dalej. Odsłonięta twarz to serce, które zwraca się do Pana. Święci, z tego nikt z nas nie wyrośnie. Codziennie musimy zwracać swe serce do Pana. Odkrywamy, że serce nie zwraca się do Pana w tej chwili. Panie, zwracam swe serce ponownie do Ciebie. Teraz właśnie. To coś wielkiego. Od punktu zwrócić swe serce do Pana, to Go kochać. Im bardziej Go kochamy, tym więcej nasze serce będzie na Niego otwarte, a On będzie mógł rozprzestrzeniać się z naszego ducha do wszystkich części naszego serca. Podpunkt B ma bardzo praktyczny wydźwięk. Zwrócenie serca do Pana, otwarcie Go na Niego, stanowi klucz wzrostu w życiu. Klucz to coś wielkiego. Wielu z nas zna werset 16. Kiedykolwiek serce zwraca się ku Panu, zasłona zostaje zdjęta. I werset 17. A Pan jest duchem. Gdzie zaś jest duch Pana, tam wolność. Werset 18. Oznajmia dalej, że kiedy twarz nasza jest odsłonięta, oglądamy i odbijamy jak zwierciadło chwałę Pana. I trwamy w procesie przeobrażania od chwały do chwały, tak jak od Pana Ducha. Werset 16, kiedykolwiek serce zwraca się ku Panu, przypomina mi o wersecie 15. Werset 15 trzeba przeczytać razem z 16. W wersecie 15 czytamy, kiedykolwiek czytany jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercu, lecz kiedykolwiek ich serce zwraca się ku Panu, zasłona zostaje zdjęta. Czy wiecie, jak to do mnie przemawia? Kiedykolwiek czytam Biblię, czytamy, kiedykolwiek oni czytają Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz kiedykolwiek serce zwraca się ku Panu, mamy tu lecz, oznacza to, że ich serce nie zwracało się do Pana. Oznacza to, że kiedykolwiek czytamy Biblię, nasze serce musi zwracać się do Pana. Musimy mówić, Panie, dzięki Twemu miłosierdziu chcemy zwrócić swe serce do Ciebie w tej chwili. Wówczas czytamy Biblię w duchu i w atmosferze modlitwy. Czytamy dalej. Możemy otworzyć swe serce na Pana, po prostu mówiąc Mu, o Panie, kocham Cię, chcę Cię zadowolić. Niech to nie leży na barku, biurku. Nasz brat wielokrotnie mówił, módlcie się tak, o Panie, kocham Cię, chcę Cię zadowolić. Powiedział, że jeśli tak będziemy się modlili, serce będzie otwarte na Pana. Podpunkt D. Wielu chrześcijan nie jest radosnych, ponieważ duch w nich nie jest uradowany. Jeśli nie zwracamy swego serca do Pana i nie pozwalamy Pańskiemu Duchowi na rozprzestrzenianie się z naszego ducha do serca, będziemy się czuli wewnętrznie związani i przygnębieni. Tego doświadczamy. Werset 16 mówi o zwracaniu serca do Pana, a werset 17 kolejny, gdzie zaś jest duch Pana, Tam wolność. W przypisie przeczytamy, że oznacza to uwolnienie z więzów litery prawa. To całkowita prawda. Nasz brat dzielił się z innego punktu widzenia. Powiedział, że wolność stoi w przeciwieństwie do związania i przygnębienia. Nie jesteśmy wolni, uwolnieni w sobie, ani radośni, ani wyzwoleni. Cały problem polega na tym, że serce nie zwraca się do Pana. Te wersety są bardzo cenne. Podpunkt E. Gdzie jest Duch Pański, tam wolność. Dalszą część przeczytałem żonie. Odparła, że nigdy nie czytała o tym w posłudze. Posłuchajmy. Jeśli ktoś mówi, że spotkanie jest nudne, czasem młodzi ludzie tak mówią. O, spotkanie było nudne. Jeśli ktoś mówi, że spotkanie jest nudne, musimy sobie uświadamiać, że to on w głębi siebie jest znudzony. Dodam, że nie tylko jest znudzony, ale i się nudzi. Tkwi w stanie nudy. Nie obwiniajcie spotkania, że jest nudne. Musimy sobie uświadomić, że w głębi siebie jesteście znudzeni. Dlatego spotkanie jest nudne. I dalej, kiedy jednak zwrócimy swe serce do Pana, będziemy radowali się duchem jako naszą wolnością i spotkanie nie będzie dla was już nudne. Podpunkt F. Jak tylko uwalniający duch będzie mógł rozprzestrzenić się do wszystkich części naszego serca, posłuchajmy, jakie są różne stany. Będziemy uwolnieni, wszystko przewyższali i cieszyli się wolnością. Ta wolność jest chwałą, która z kolei jest obecnością i wyrazem Boga. Będziemy czuli się szlachetnie, zaszczytnie i chwalebnie, ponieważ jesteśmy przeobrażani w Jego obraz. Dodam trzy inne wyrażenia. Będziemy odczuwali w sobie jasność, świecenie, a nawet mieli poczucie unoszenia się. Księga Izajasza 40:31 mówi, że jeśli będziemy czekali na Pana, odnowimy swą siłę i będziemy szybować na skrzydłach jak orły. Tak będzie, gdy prawdziwie będziemy zwracali swe serce do Pana. Punkt C. Przeobrażenie przenosi nas z jednej formy, formy starego człowieka, do innej formy, formy nowego człowieka. Pan realizuje to dzieło przeobrażenia dzięki uśmiercającemu działaniu śmierci Chrystusa. Mówi o tym zwłaszcza drugi list do Koryntian 4:10-12. Punkt pierwszy to wyjaśnia. W drugim liście do Koryntian 4:10 Paweł mówi, że zawsze nosimy w ciele uśmiercanie Jezusa. Uśmiercanie oznacza zabijanie. Chrystusowa śmierć nas zabija. Oznacza to, że obfite składniki w duchu, obejmujące wszystko, czym trójjedyny Bóg jest, wszystko, przez co przeszedł, co uzyskał i osiągnął, zostały razem połączone w złożonym duchu. Jednym z tych elementów jest śmierć Chrystusa. Gdy radujemy się Nim jako złożonym duchem, radujemy się śmiercią Chrystusa. Ona zabija w nas zarazki, negatywne rzeczy i udziela nam jednocześnie życia zmartwychwstania. W pierwszym liście do Koryntian 15:31 Paweł się chlubi. Co dzień umieram. Co dzień umieram. Podoba mi się to. York, może nie pamiętasz, brat Kerry może teraz to oglądać. Wymieniłem jego imię, ponieważ to pamiętam. Jak któregoś razu poszedłem do jego biura. Wszedłem, na ścianie wisiała ramka z napisem: umieraj jednego dnia naraz. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi to pomogło. Umrzyjcie po prostu dzisiaj. Umrzyjcie dla siebie. Nie możecie tego zrobić w sobie samych. Musicie radować się Panem. Gdy radujemy się Panem jako duchem, w tym jest śmierć Chrystusa. Punkt drugi. Śmierć Chrystusa, powiedziałem już to, znajduje się w złożonym duchu. Duch jest zastosowaniem tej śmierci i jej skuteczności. Widzimy to zwłaszcza w Księdze Wyjścia 30:22-25. Jeśli tego nie czytaliście, zachęcam do przeczytania tych wersetów, łącznie z przypisami. Są wspaniałe. Możemy zobaczyć, dlaczego odnosimy to do ducha, który jest złożonym duchem. Nasz trójjedyny Bóg jest dzisiaj złożonym Bogiem. To na podstawie Księgi Wyjścia, rozdziału 30. Tam jest mowa o złożonym olejku, zrobionym tak, jak robi sporządzający wonności. To Bóg sporządzał wonności. Wcielił się, sporządzał. Przeżył ludzkie życie, sporządzał. Był tym, kto sporządza wonności. Na koniec stał się tym, co sporządzał. To doprawdy chwalebne. Punkt trzeci. Życie chrześcijańskie to życie podlegające przez cały czas zabijaniu przez złożonego ducha. To codzienne zabijanie realizuje zamieszkujący w nas duch, wykorzystujący otoczenie jako narzędzie do zabijania. Duch więc to zabójca w nas. Możemy powiedzieć, że duch wzbudza nas z martwych, jednocześnie jednak zabija nasze ja, negatywne rzeczy w naszej istocie, upadłe ciało, wykorzystuje do tego otoczenie, by zburzyć każdy naturalny aspekt naszej istoty, podczas gdy wbudowuje się w nas. Możemy powiedzieć, że duch jest zabójcą przez duże Z, ale potrzebuje do tego narzędzia, noża, w cudzysłowie, to z książek. Potrzebuje noża do zabicia nas. Nasz brat powiedział, że takim nożem może być również żona. Nożem oczywiście może być mąż siostry, dzieci, nauczyciel, współlokator. Nożem może być wiele rzeczy w naszym otoczeniu. Nożem nie musi być ktoś, kto dokucza innemu świętemu. Wiecie, co przez to rozumiem. Mnie potrzebny jest nóż w postaci żony, a wam taki nóż nie jest potrzebny, ale inny. Pan wie, czym nas dotknąć. W każdym razie, dobrze to sobie uświadamiać. Punkt czwarty. Zgodnie z boskim i suwerennym porządkiem Boga, wszystko działa dla naszego dobra, przeobrażenia nas dzięki uśmiercającemu działaniu śmierci Chrystusa. Dobro w liście do Rzymian 8:28 nie wiąże się z fizycznymi ludźmi, sprawami ani rzeczami. Dobry jest jedynie Bóg. Oznacza to, że wszystko w naszym otoczeniu, wszystko współdziała ku dobremu, co oznacza, że dzięki temu zyskamy więcej Boga. Przejdźmy do podpunktu A. Podpunkt A. Wszystkie osoby, sprawy i rzeczy, jakie się z nami wiążą, to środki, jakimi posługuje się Duch, żeby wypracowywać dla nas dobro i obsypywać nas dobrami, samym trójjedynym Bogiem. Podpunkt B. Wszystkie osoby, sprawy i rzeczy, jakie się z nami wiążą, ustala dla nas Duch Boży, żeby odpowiadały one Jego dziełu w nas, byśmy zostali przeobrażeni i upodobnieni do obrazu pierworodnego Syna Bożego. Punkt D. Przeobrażenie realizuje się w nas, gdy doświadczamy karcenia przez Ducha Świętego. Na podstawie listu do Hebrajczyków, 12 rozdziału, wiemy, że wszyscy doznajemy karcenia przez Pana. On jest naszym Ojcem. Czytamy w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale: bo kogo Pan kocha, tego karci i chłoszcze każdego syna. Jeśli zaś jesteście bez karcenia, wówczas nie jesteście synami. Nie jesteście prawdziwymi synami. Mieliśmy ojców naszego ciała jako tych, którzy nas karcili i ich szanowaliśmy. Czyż o wiele bardziej nie mamy być poddani Ojcu duchów i żyć? Bóg wszystko przygotowuje. Musimy być poddani Ojcu naszego ducha. Przyjmować to, że wewnętrznie nas zabija jako złożony duch. Zgadzać się z zewnętrznymi okolicznościami, które burzą aspekty naszego naturalnego człowieka. Punkt pierwszy. Dzieło ducha wewnątrz nas polega na ukonstytuowaniu dla nas nowej istoty. Dzieło zaś ducha na zewnątrz nas, na zburzeniu każdego aspektu naszej naturalnej istoty za pomocą okoliczności. Święci, powtórzę, zdaję sobie sprawę z tego, że nie możecie się teraz zagłębić we wszystkie te wersety, a jedynie w niektóre, ale zwróćcie się do Pana później i przeczytajcie te wersety z modlitwą, ponieważ każdy z nich podpiera dany punkt i jest głęboki i pełen znaczenia. Punkt drugi. Powinniśmy współpracować z wewnętrznym działaniem ducha i pogodzić się z otoczeniem, jakie Bóg dla nas przygotował. Teraz punkt rzymski trzeci. Posługa jest wynikiem objawienia i dodatkowo cierpienia. To, co widzimy, wbudowuje się w nas za sprawą cierpień, a zatem to, czym usługujemy, jest tym, czym jesteśmy. To chyba w biografii brata Nim. Przytacza się przykład o wazie. Coś na niej namalowano, jakaś sceneria. Nasz brat przyrównuje to do objawienia. Otrzymujecie objawienie, coś na was namalowano, potem wazę tę wkłada się do pieca i to malowidło się na wazie wypala. Staje się ono jej częścią. Staje się tak naprawdę wazą. Kiedy więc otrzymujemy objawienie, zaraz potem wkłada się nas do szczególnego pieca. Uświadamiamy sobie, co Bóg chce zrobić, a mianowicie wypalić w naszej istocie to, co widzimy, żeby to, co widzimy, stało się częścią nas, nami. Punkt B. Ciało jako całość pełni jedną wyjątkową zbiorową posługę, ale ponieważ ta posługa jest służbą ciała Chrystusa i ponieważ ciało ma wiele członków, to co dalej jest ważne, wszystkie one pełnią własną posługę w celu realizacji tej jedynej posługi. W taki sposób moja posługa i posługa się łączą. Wszystkie te członki pełnią własną posługę w celu realizacji tej jedynej posługi. Punkt C. Posługa ma na celu usługiwanie Chrystusem, którego doświadczyliśmy, a tym, co ją tworzy, a także środkiem, dzięki któremu ona powstaje i się kształtuje, są doświadczenia bogactwa Chrystusa, które zdobywa się poprzez cierpienia, wyczerpujące naciski i uśmiercające działanie krzyża. Musimy więc doświadczać bogactwa Chrystusowego, a gdy tego doświadczamy, doświadczamy, musimy zdawać sobie sprawę, że to bogactwo zdobywamy poprzez cierpienia, wyczerpujące naciski i uśmiercające działanie krzyża. Gdy mówimy o posłudze, drugi list do Koryntian oznajmia, że posługa jest posługą ducha, posługą sprawiedliwości i posługą pojednania. Zapoznajmy się teraz z tymi trzema aspektami posługi. Jeśli wejdziemy w te aspekty, to wprowadzi nowe ożywienie do kościołów na ziemi. To doprawdy wspaniałe. Punkt pierwszy. Posługa ducha pozwala nam dotrzeć na szczyt boskiego objawienia za pomocą usługiwania Chrystusem jako duchem, który daje życie. Dzięki temu, że dotrzemy na szczyt boskiego objawienia, Bóg wprowadzi nowe ożywienie. Dlaczego możemy tak powiedzieć o duchu? Ponieważ Księga Objawienia 22:17a mówi: Duch i oblubienica mówią jak jedna osoba. Wskazuje to, że Duch działa w nas, rozprzestrzenia się w naszym sercu, naszej istocie, aż na koniec przesyci nas w aspekcie zbiorowym, na tyle, że będziemy duchem i oblubienicą. To nie duch mówi do kościołów, to duch i oblubienica mówią. Są jedną osobą. Innymi słowy, w pełni zostaliśmy przebóstwieni i docieramy na szczyt boskiego objawienia. Punkt drugi. Posługa sprawiedliwości pozwala nam wejść w życie Boga człowieka za pomocą usługiwania Chrystusem, nie tylko jako naszą obiektywną sprawiedliwością, lecz także jako subiektywną i przejawianą sprawiedliwością w celu prawdziwego wyrażenia Chrystusa. Na to wskazuje list do Filipian 3:9 i potwierdza Księga Objawienia 19:8. Przejawiamy Chrystusa jako naszą subiektywną sprawiedliwość. To znaczy, prowadzimy życie Boga człowieka, a to życie Boga człowieka wprowadza nas w nowe ożywienie. Inny aspekt. Punkt trzeci. Posługa pojednania pozwala nam paść innych według Boga. W jedności z Chrystusem, w Jego niebiańskiej posłudze pasienia. Nie mam czasu na przeczytanie tych wersetów, ale wiemy, gdy On zajmuje się świecznikami, pasie ludzi, do Piotra powiedział: paś moje owce. On jest wielkim pasterzem owiec. Wciąż pasie nasze dusze. Tym się zajmuje. Zdumiewające są dla mnie rozdziały od 3 do 11 z Ewangelii Jana. W nich życie zaspokaja potrzebę różnych osób dzięki skontaktowaniu się z Panem w cztery oczy. Nie lekceważmy więc takich kontaktów z innymi. Tak czynił Pan i jednał ludzi z Bogiem. Również to, że przyjmowali oni początkowe zbawienie, było aktywnym pasieniem ich. Musimy tak na to patrzeć. Dobrze, pasiemy innych według Boga w jedności z Chrystusem, w Jego niebiańskiej posłudze pasienia, dzięki usługiwaniu przez nas Chrystusem jako słowem pojednania, żebyśmy mogli wprowadzić Boży lud w ludzkiego ducha, który jest w świętym świętych, i by wszyscy z ludu stali się ludźmi w duchu. Kiedy więc głosimy Ewangelię, jednamy niewierzących z Bogiem. Gdy usługujemy słowem innym ludziom, jednamy ich więcej z Bogiem, żeby byli oni tymi, którzy żyją w swoim duchu. Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę, że gdy Paweł mówi o pojednaniu z Bogiem, w nas powinna pojawić się modlitwa: Panie, pojednaj mnie w pełni z Bogiem. Musimy tak się modlić: pojednaj mnie, aż wejdę do świętego świętych. Punkt czwarty. Dzięki wejściu w pełni w taką wspaniałą posługę w jej trzech aspektach, Pan zdoła wprowadzić kościoły w nowe ożywienie. To chwalebne. Punkt D. Uciski są pełnymi słodyczy odwiedzinami Boga i wcieleniem łaski wraz z całym bogactwem Chrystusa. Łaska odwiedza nas głównie pod postacią ucisku. O tym powiedzieliśmy w pierwszym poselstwie, że Paweł miał cierni, ale w ten sposób Bóg przyszedł jako wszechwystarczająca łaska. Punkt pierwszy. Dzięki uciskom Duch Święty stosuje uśmiercający wynik, jaki krzyż Chrystusa wywiera na naszą naturalną istotę, by w ten sposób Bóg zmartwychwstania mógł dodać do nas siebie. Punkt E. Bóg wylał tę miłość w naszych sercach wraz z Duchem Świętym, który został nam dany, by była ona motywującą siłą wewnątrz nas, abyśmy dzięki niej mogli więcej niż zwyciężać we wszystkich naszych uciskach. Dlatego, gdy cierpliwie znosimy wszelkie uciski, nie zostaniemy zawstydzeni, ale będziemy żyli Chrystusa w celu powiększenia Go. Koniec planu. Brat Lee trzymał na biurku cytaty w ramce. Jeden z nich był z listu do Filipian 1:20. W niczym nie będę zawstydzony. W niczym nie będę zawstydzony. Chciał, żeby to mu przypominano codziennie, gdy odchodził, żeby być z Panem. To dla mnie był prawdziwy wzór. W każdym razie, święci, to inny punkt patrzenia na wielką odpowiedź, na wielkie pytanie, a mianowicie zyskiwać Boga, żeby On nas przeobraził ze względu na swój zamysł. Alleluja. Na tym zakończę.